Żeby tą niepodległość wywalczyć, potrzebne były nie tylko starania polityków, ale również posiadanie własnej siły zbrojnej. Dlatego też żaden z zaborców nie zgadzał się na tworzenie formacji samodzielnych bijących się o niepodległość, bo to byłoby dla nich bardzo zgubne. Bito się pod rozkazami Austro-Węgier, Niemiec czy też Rosji i te formacje biły się w interesie Polski. To właśnie ci wszyscy żołnierze, którzy służyli, dali kadrę dla odrodzonego Wojska Polskiego w listopadzie 1918 roku. Tak jak Piłsudski już przyjechał z Magdeburga, to został w Warszawie ponad 10 tysięcy żołnierzy takiej formacji pod nazwą Polska Siła Zbrojna, która była formowana pod egidą i pod naczelnym dowództwem niemieckim.
Wystawa przybliża te wszystkie formacje.
Prowokowaliśmy zwiedzających takim tematem nie tylko legiony, żeby powiedzieć o innych formacjach, które biły się po przeciwnej stronie frontu bądź biły się u boku aliantów. Byliśmy traktowani jako sprzymierzeniec, jako armia sojusznicza. Mówimy tu oczywiście o Armii Błękitnej generała Hallera, która sformowana została na terytorium Francji. Jej skromny był udział, że tak powiem, w walkach militarnych. Legiony walczyły naprawdę na froncie przez 2 lata. Oczywiście w interesie Polski, ale pod rozkazami niemieckiego dowództwa. Dlatego też Piłsudski w 1916 roku doprowadził do kryzysu przysięgowego. Sam zrezygnował, został zdymisjonowany z dowództwa po to, żeby oszczędzić tych polskich żołnierzy, którzy bili się już nie w interesie swoim, tylko w interesie właśnie byłego zaborcy austro-węgierskiego bądź niemieckiego. Musimy też wspomnieć o formacjach, które powstały w Rosji, o Legionie Puławskim, o Dywizji Strzelców Polskich, formacjach, które dzielnie walczyły w 1915-16 roku, ale też nie zapominajmy o największej roli, jaką odegrał generał Dowbor Muśnicki, który zorganizował pierwszy korpus Polski w Bobrujsku. Powstawały również inne korpusy na Ukrainie, drugi, trzeci, jak również samodzielny korpus w Odessie. Tutaj jest też również ciekawa historia, bo część oddziałów formowanych na terytorium Rosji podlegała Armii Błękitnej generała Hallera. Dlatego też nie zapominamy tutaj o słynnej dywizji, dzikiej dywizji generała Żeligowskiego, jak również dywizji syberyjskiej pułkownika Rumszy, jak również o takim specyficznym oddziale murmańskim, który bił się na północy. Anglicy ich nazwali później lwami północy.
Te wszystkie informacje w pigułkach są na planszach, na ścianach, ale też są multimedia.
Jak dokonywałem kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym, to odkryłem, że same legiony mają po sobie 7 tysięcy fotografii właśnie w tym zasobie archiwalnym. To jest niemożliwe do przejrzenia w ciągu paru godzin, więc wybrałem taki najciekawsze, które pokazują te postacie, które potem odgrywały w okresie II Rzeczypospolitej w strukturach wojskowych taką niepośrednią rolę. Nie możemy tutaj zapominać o roli marszałka Piłsudskiego, czy później kolejnego marszałka Rydza Śmigłego, czy o generale Berbeckim, czy Kazimierzu Sosnkowskim. Naprawdę tych postaci było niesamowicie dużo i to oni decydowali o charakterze, o sile Wojska Polskiego w okresie międzywojennym.
Kiedy pan te zdjęcia oglądał, w którym momencie serce szybciej zabiło?
Jak się odkrywa pewne rzeczy, to serce zawsze mocniej bije. Każde zdjęcie trzeba umieć czytać, bo zdjęcie się nie ogląda, tylko się czyta. Każde zdjęcie zawiera jakąś informację, którą sobie tam potem odtwarzamy w głowie, nawiązujemy do jakichś faktów, do wydarzeń. Na tych zdjęciach często znajdują się nie pojedyncze postacie, ale tych postaci jest dużo. To wtedy jeszcze bardziej się otwiera nasza wiedza na tych ludzi i na ich osiągnięcia. No na przykład mamy wątki regionalne. Z Podlasia też było sporo uczestników wydarzeń okresu I wojny światowej. Tutaj chciałbym wspomnieć najbardziej o generale Kmicic-Skrzyńskim, który należał do siódemki, słynnej siódemki pułkownika Beliny Prażmowskiego, która jako pierwsza weszła na teren Królestwa Polskiego 12 sierpnia i dokonała takiego rozpoznania w kierunku na Kielce. Mamy tutaj salę właśnie imienia generała Kmicic-Skrzyńskiego, ale również nie możemy zapominać o pułkowniku Niskim Łapińskim, który pochodził z pobliskich Łap, walczył w 5. Pułku Piechoty Legionów.
Ślady po tych wszystkich bitwach i potyczkach możemy też obejrzeć na wielkiej mapie.
Stworzyliśmy taką specjalną mapę, zwłaszcza to jest atrakcja dla młodzieży, a to jest pokłosiem naszej wizyty w Kownie, gdzie widzieliśmy w taki sposób zrobione, naniesione pozycje fortów twierdzy kowieńskiej i to dało nam impuls do stworzenia takiej mapy. Pokazujemy największe bitwy, potyczki nie tylko legionów, ale Legionu Puławskiego, pułku Ułanów Krechowieckich czy Dywizji Strzelców Polskich. Każdy będzie mógł sobie włączyć i zobaczyć tą miejscowość na takiej dużej mapie z okresu II Rzeczypospolitej.